Południe Wnet.
Powracamy po tym pięknym utworze, jak go tutaj Jaśmina zapowiedziałaś w oryginale, Leonard Cohen. Tymczasem to było wykonanie grupy Pentatonix. Popołudnie Wnet, jest godzina 17.24 i może to jest dobry moment, aby porozmawiać o problemach. Problemach we Francji, a konkretnie o seks-aferach, których ostatnimi czasy pojawiło się wiele. Razem z nami jest już Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji, chociaż domyślam się, że dzisiaj z Brukseli.
Ze Strasburga ponownie. Witam pana
korespondenta. Ciągle się mylę. No to przybliżmy naszym słuchaczom, jakie to są seksafery, bo wiemy o seksaferze w grupie łyżwiarskiej. Co jeszcze się okazało ostatnimi czasy?
Otóż we francuskim sporcie seksafer coraz więcej. Kilka dni temu został oskarżony o napaści seksualne i inne czyny pedofilskie trener juniorów, trener, selekcjoner, jak i również headhunter Ahmed G., postać znana nad seksaną, długoletni działacz w piłce nożnej. Tak więc obecnie postawiono mu zarzuty o 13 napaści seksualnych, jednakże prokuratura twierdzi, iż na tym etapie śledztwo i też poszlaki uzyskane w tym śledztwie pozwalają twierdzić, iż tych napaści seksualnych było co najmniej 120. Tak więc faktycznie francuska piłka nożna dzisiaj żyje tą seksaferą, ponieważ nie tylko akta pedofilskie, akty pedofilskie, ale również zmowa milczenia wokół tychże przestępstw, zbrodni, albowiem zdaje się, iż wiele osób związanych no właśnie z pierwszą, drugą ligą francuskiej piłki nożnej, jak i również różnych działaczy wiedziało o tym, co dzieje się we francuskim sporcie, w francuskiej piłce nożnej, wiedziało o tych sprawach, jednakże nikt tego nie zgłaszał do prokuratury, nie informował o tym wymiaru sprawiedliwości. Tak więc dwie kwestie, dwie strony faktycznie, akta pedofilskie, zbrodnie na tle pedofilskim i seksualnym.
Mówimy o pedofilii w stosunku do dziewczynek, do chłopców?
Dziewczynek i chłopców. Dziewczynek i chłopców, podkreślam, tak więc wtedy zdaje się, iż te procedury sięgały bardzo daleko i miały one zakres wieloletni, tak więc mówimy tutaj o nawet 20 latach. Tak. Z pewnością prokuratura będzie wyjaśniała te czyny, jednakże faktycznie do afery seksualnej, która dotarła do łyżwiarstwa figurowego, doprowadziła ona również do dymisji prezesa Federacji Francuskiego Łyżwiarstwa Figurowego, pana Didier Gaillard. Jednakże faktycznie zdaje się, iż obecnie również piłka nożna na tym etapie stoi pod znakiem seksafery, która jest wyjaśniana. Jednakże nie tylko sport, ale również świat polityki, tej największej, najwyższej polityki nad seksaną.
Ale może jeszcze chwilę, na sekundę powróćmy do tego sportu, bo pan mówi o rzeczach, które mogą ciągnąć się od nawet 20 lat, więc to nie jest przypadek, to nie jest jednorazowy wyskok, to jest cała ustrukturyzowana działalność pewnej grupy ludzi,
tak,
prawdopodobnie.
Tak, faktycznie. Wszystko to wskazuje, że faktycznie pewna grupa ludzi z trenerem, selekcjonerem, headhunterem Ahmedem G. na czele dopuszczała się takich czynów. Miało to trwać co najmniej 20 lat, tak więc faktycznie tutaj śledczy będą wyjaśniali ten proces, jak i również będą oni ustalali, kto tak naprawdę brał udział w tej grupie i kto tak naprawdę brał udział w zmowie milczenia. Wreszcie dlaczego zmowa milczenia miała miejsce? Czy chodziło o kwestie finansowe, o kwestie pewnego prestiżu klubów piłkarskich? Tego nie wiemy. Także faktycznie ta afera seksualna, afera pedofilska może sięgać bardzo wysoko we francuskiej piłce nożnej i pytanie wręcz, jak daleko może ona sięgać. Tak więc z pewnością kolejne dni, tygodnie przyniosą nowe relacje. Wiadomo, że na tym etapie oskarżonym w tej sprawie jest trener, selekcjoner Ahmed G., osoba znana nad sekwaną, długoletni działacz francuskiej piłki nożnej.
To teraz może przejdźmy do tej seksafery, która ostatnio wstrząsnęła opinią publiczną, wstrząsnęła mediami we Francji, właśnie na wysokich szczeblach politycznych, na jednych z najwyższych szczebli politycznych francuskiej polityki i która jeszcze dodatkowo jest powiązana, jak się okazało, z rosyjskimi służbami specjalnymi. Tam one też odgrywają jakąś ważną rolę. Opowiedzmy o tej sprawie.
Tak, faktycznie. Dzisiaj rano swoją rezygnację z udziału w wyborach samorządowych ogłosił kandydat na urząd mera miasta Paryż, Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux ubiegał się o ten urząd z ramienia partii rządzącej, nad sekwaną La République en Marche. Jest to również, a być może przede wszystkim, jeden z najważniejszych współpracowników Emmanuela Macrona, swego rodzaju filar obozu rządzącego. A więc doszło do rezygnacji z powodów kolejnej seksafery, tym razem politycznej. Zdaje się bowiem, iż prywatne nagrania o charakterze seksualnym pana Grivu ujrzały światło dzienne w internecie, zostały one opublikowane na mało znanej stronie przez Rosjanina, rosyjskiego artystę żyjącego nad Sekwaną, Piotra Pawlińskiego. Piotr Pawliński to, najdelikatniej to mówiąc, bardzo kontrowersyjna postać we Francji. Przedstawia się on jako opozycjonista wobec obecnie rządzących Kremlem, jednakże faktycznie są pewne poszlaki, jak i również istnieją oskarżenia w przestrzeni publicznej, jakoby Piotr Pawliński był powiązany z rosyjskimi i z wszystkimi służbami specjalnymi, w tym GRU. Tak więc pytanie brzmi, dlaczego nagrania o charakterze seksualnym, które wszak były prywatnymi nagraniami Benjamin Grivu, tak więc tutaj nie mamy do czynienia z napaścią seksualną, to były prywatne nagrania, które odbyły się za zgodą ich uczestników. Dlaczego te nagrania ujrzały światło dzienne w sieci i dlaczego ktoś zadał sobie tak wiele trudu, aby je tak szeroko rozpropagować, ponieważ ujrzały one światło dzienne wczoraj wieczorem i tak naprawdę pojawiły się na wszystkich głównych portalach społecznościowych de facto kilkadziesiąt minut.
No właśnie, tak czy już są tutaj jakieś teorie dotyczące jakiejś przesłanki, które mogłyby tłumaczyć tę motywację i dlaczego?
Kto mógł na tym zyskać?
Warto mieć na uwadze, iż jak już wspomniałem, Benjamin Grivu był, jest być może wręcz nadal jednym z głównych filarów politycznych obozu rządzącego. Jest to wszak jeden z najbliższych stosunków Emmanuela Macrona. Brał on udział w jego kampanii wyborczej, w budowaniu najpierw ruchu En Marche, następnie La République En Marche. Był on również kandydatem partii rządzącej na urząd mera miasta Paryż, tak więc jego upadek polityczny z pewnością jest dużym problemem dla partii rządzącej, dla samego Emmanuela Macrona, jak i również jest dużym kłopotem wizerunkowym dla partii rządzącej, jak i również przekreśla to całkowicie szanse ugrupowania Macrona do objęcia władzy w Paryżu. Tak więc wszystko wskazuje na to, iż w tych wyborach samorządowych partia La République En Marche poniesie dużą klęskę polityczną, albowiem na tym etapie, o ile z pewnością wyznaczona innego kandydata na urząd mera w Paryżu. Jednakże no, nie ma ten kandydat z pewnością, kimkolwiek by on nie był, żadnych szans na wejście tego urzędu, ponieważ zostało niespełna miesiąc do tych wyborów, tak więc na tym etapie La République En Marche nie może liczyć na zwycięstwo w tych wyborach. Tak więc komu mogło zależeć na tym, aby uderzyć de facto bezpośrednio w najwyższe instancje obozu rządzącego nad Sekwaną, w tym wronie Lacrona, ponieważ faktycznie to jest bardzo poważny kres polityczny dla prezydenta Francji, który dzisiaj wszak stwarza pozory normalności. Spotkał on się z premierem Holandii, jak również z europosłami La République En Marche, tak więc prezydent Francji na tym etapie usiłuje tworzyć pozory normalności i codziennej pracy w państwie prezydenckim. Także faktycznie to wydarzenie wpłynie na jego obóz polityczny. Jak już wspomniałem, jeden z głównych filarów tak naprawdę został doprowadzony do upadku politycznego, tak więc pytanie, jak będzie wyglądał obóz polityczny macronistów po odejściu Benjamina Grivu.
No właśnie, bo wydaje się, że Emmanuel Macron wpada w coraz to większe kłopoty, coraz większy kryzys polityczny dotyka go. Ostatnio spadek poparcia dla jego ugrupowania. Duży konflikt, który pojawił się, kryzys w relacjach rządu i większości parlamentarnej. No to jak może się, jakie są ewentualne scenariusze tej polityki wewnętrznej Francji na najbliższy czas?
Na tym etapie właściwie istnieją dwie możliwości. Albo uda się prezydentowi Francji doprowadzić do jedności w swoim ugrupowaniu, które nadal przechodzi przez okres zawirowań i różnych ruchów tektonicznych, politycznych ruchów tektonicznych, albo dojdzie wręcz do rozpadu tego ugrupowania. Wówczas będzie z pewnością rządzącym trudno przeforsować swoją reformę emerytalną, a jest to jeden z kluczowych projektów Emmanuela Macrona, jak i również będzie trudno pałacowi prezydenckiemu forsować kolejne propozycje reform, w tym wszelkie kwestie ekologiczne, które mają stać się swojego rodzaju głównym filarem polityki Macrona w pozostających kilkudziesięciu miesiącach jego kadencji. Tak więc jeśli uda mu się ustabilizować sytuację w ruchu politycznym, wówczas być może uda mu się w sposób stabilny, politycznie przynajmniej, nadal prowadzić swoje urzędowanie. Jednakże jeśli miałby dojść do rozłamu w tym ruchu, no tutaj scenariusze właściwie są różne. Z jednej strony można spodziewać się, iż powstanie jakiś rząd mniejszościowy, co nad Sekwaną nie jest zwyczajem. Można również zaryzykować scenariusz, iż dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, co również nad Sekwaną nie kończyło się najpomyślniej dla prezydentów, którzy zdecydowali się na ten krok. Przypominam prezydenta Jacques'a Chiraca, który zdecydował się na rozwiązanie parlamentu i wówczas te wybory przegrał. Wybory te wygrała przez opozycyjna partia socjalistyczna, tak więc pytanie, czy Emmanuel Macron zdecydowałby się na taki krok. Wreszcie wybory prezydenckie, które mogą mieć charakter przyspieszony, takie już tak naprawdę we Francji były. Przypominam, iż po śmierci prezydenta Georges'a Pompidou doszło do przyspieszonych wyborów prezydenckich nad Sekwaną. Tak więc scenariusz na tym etapie jest bardzo wiele. Warto jednak odnotować, iż faktycznie problemy rządzących zdają się nie mieć końca. I pytanie, jak w tej atmosferze, kiedy to przeciwnicy reformy emerytalnej zapowiadają kolejne protesty, strajki, rządzący będą mogli procedować w niższej izbie parlamentu nadal nad swym projektem reformy emerytalnej.
No kolejne, właśnie, panie redaktorze, czy kurz po tych strajkach już opadł? Czy one są kontynuowane, czy będą kontynuowane?
Są one kontynuowane, będą one kontynuowane już w przyszłym tygodniu. Związki zawodowe zapowiadają na 17 lutego tego roku tak zwany czarny dzień w protestach w transportach zbiorowych, czyli protesty te przyczą się ponownie do transportów w Paryżu, czyli na kolej, do metra i nie tylko. Wiadomo również, że odbędą się kolejne demonstracje w całej Francji w przyszłym tygodniu. Jednakże warto również dodać, iż Emmanuel Macron doznał kolejnego ciosu już tym razem w samym parlamencie. Otóż zdaje się, iż komisja, która miała zająć się tym projektem, w wyniku tak zwanej obstrukcji parlamentarnej utworzonej przez opozycję, nie była w stanie przeanalizować wszystkich poprawek zgłoszonych przez posłów do reformy emerytalnej, a było ich ponad 15 tysięcy, przed upływem terminu wyznaczonego przez rządzących. Także na tym etapie rządzący mają dwie możliwości. Albo zignorować pracę komisji, które nie zostały dokończone, albo dać po prostu komisji parlamentarnej więcej czasu. Jednakże kolejny cios polityczny, wizerunkowy, polityczny, który pokazuje, iż faktycznie w obozie rządzącym istnieją dysfunkcje, które utrudniają pracę nad reformą emerytalną. Zdaje się bowiem, iż Emmanuel Macron nie spodziewał się zakłóceń politycznych w francuskim parlamencie, ponieważ francuski parlament stał się tak naprawdę w swoim rodzaju maszynką do głosowania, co zresztą zarzucają prezydentowi Francji posłowie podległej mu informacji dla Republiki Marsz. Tak więc na tym etapie faktycznie do protestów społecznych dochodzą kłopoty polityczne. Z jednej strony kłopoty w większości parlamentarnej dla Republiki Marsz, z drugiej strony zaś Sekwafera, upubliczone, jak już wspomniałem, nagrania, prywatne nagrania jednego z głównych filarów dla Republiki Marsz, Barża Madriwu. To wszystko powoduje, że prezydent Francji faktycznie traci tak naprawdę wpływ na wydarzenia polityczne w sytuacji, gdzie nad Sekwaną rozpoczynają się przymiarki do wyborów prezydenckich, które mają odbyć się co prawda za 2 lata. Jednakże faktycznie już na tym etapie poszczególne grupowania przymierzają się do wystawienia kandydatów. A więc pytanie, czy La République en Marche wystawi Emmanuela Macrona, czy być może grupowanie to uniezależni się de facto od swojego wodza i wybierze sobie nowego lidera. Takim liderem mógłby na przykład stać się obecny minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian. Warto dodać, iż to wszystko dzieje się w kontekście, gdzie francuski premier Edouard Philippe bierze udział w wyborach samorządowych w Le Havre. Tak więc wszystko wskazuje na to, iż zostanie on wybrany na urząd mera tego miasta. I pomimo jego zapowiedzi, jednak wiele wskazuje na to, iż premier będzie musiał opuścić ten urząd, ponieważ trudno wyobrazić sobie z punktu widzenia wizerunkowego, chociaż byłoby to legalne, ale z punktu widzenia wizerunkowego i politycznego, być może wręcz praktycznego, aby Edouard Philippe mógł być jednocześnie merem dużego miasta, jakim jest Le Havre, i premierem rządu przeprowadzającego istotne reformy, tak jak na przykład reforma emerytalna, czy też kolejne reformy, które zapowiada Emmanuel Macron, w tym systemu zdrowotnego, kwestii związanych z polityką społeczną, wreszcie różnych kwestii o charakterze ekologicznym. Tak więc można oczekiwać, iż Edouard Philippe opuści urząd premiera do końca wiosny tego roku. To wszystko powoduje, iż ugrupowanie rządzące traci tak naprawdę swoje kadry i wybór Emmanuela Macrona politycznej jest coraz bardziej utrudniony, ponieważ faktycznie coraz mniej kandydatów jest w stanie przejąć urząd premiera, jak również coraz mniej kandydatów jest w stanie sprawować ważne funkcje w państwie, chociaż w państwie jak Bikoma, to wszystko skomplikowało sytuację polityczną Emmanuela Macrona, która już była skomplikowana. Tak więc pytanie, co czeka nas w następnych dniach, tygodniach, miesiącach? Z pewnością protesty dotyczące reformy emerytalnej, jak również innych kwestii społecznych potrwają co najmniej do końca wiosny, ponieważ parlament będzie procedował nad tą ustawą. Trwają obecnie protesty adwokatów, adwokaci protestują przeciwko reformie emerytalnej. To wszystko powoduje ich nad sekwaną do zawirowań społecznych, dochodzą zawirowania polityczne w obozie rządzącym. Pytanie, jaki będzie ich finał?
To teraz na moment odejdźmy od tematów politycznych. Mamy informację, że pierwsze osoby zostały zwolnione po 14-dniowej kwarantannie związanej z koronawirusem. To były to osoby z ponad 180-osobowej grupy, które przyjechały, zostały ewakuowane do Francji z miasta Wuhan w środkowych Chinach. No właśnie, i jak opinia publiczna, jak ludzie podchodzą do tematu koronawirusa, o którym teraz mówi cały świat?
Otóż koronawirus z pewnością jest jedną z najważniejszych informacji w przestrzeni publicznej. Jednakże na tym etapie rządzący zapewniają, iż zostały podjęte wszelkie możliwe kroki, aby powstrzymać ewentualną epidemię. Na dziś dzień, na ten moment jest znanych 11 przypadków zachorowań na terytorium Francji. Wiadomo, iż co najmniej dwie osoby już zostały wyleczone i wyjdą w najbliższych godzinach, dniach ze szpitala. Być może już wręcz wyszło one ze szpitala. Wiadomo również, iż w najbliższych godzinach, dniach wyjdą jeszcze kolejni, którzy również bardzo dobrze rokują. Tak więc na tym etapie we Francji nie ma paniki związanej z koronawirusem, albo faktycznie zdaje się, iż ta epidemia nie rozpowszechnia się na terytorium Francji. Także pytanie, co będzie dalej? Albowiem minister zdrowia Agnès Buzyn zapowiada, iż należy spodziewać się kolejnych zachorowań również we Francji. Tak więc tutaj procedury, które zostały powzięte, muszą być kontynuowane. Środki ostrożności muszą być nadal utrzymane. Jednakże na tym etapie nie ma epidemii we Francji i nie sprawdziły się te pewne prognozy, według których nad sekwaną miało zachorować setki, być może wręcz tysiące obywateli francuskich, też mieszkańców tego kraju. Tak więc na tym etapie Francuzi są raczej spokojni, bo też śledzą z uwagą i z dozą niepokoju to, co dzieje się w Chinach, jak i również informacje, które dochodzą z tamtego kraju.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu za komentarz. Rozmawialiśmy ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem polskich mediów prosto z nad sekwany. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
No i skoro Francja, to posłuchajmy Czesława Niemena, Seno w Warszawie, ale w wersji po francusku.